książka Lobotomia Szyzero przechodziła różne próby, była na różnych spotkaniach. Trzy może wymienię takie spotkania, które na mnie zrobiły największe wrażenie. To jest spotkanie w klubie Amicus przy kościele świętego Stanisława Kostki, bo na tym spotkaniu było bardzo dużo osób, które bardzo dobrze znały księdza Jerzego. To było takie spotkanie, można powiedzieć, w takiej parafialnej rodzinie, gdzie pytania były takie bardzo, bardzo szczegółowe, bo było bardzo dużo takich emocji, a jednocześnie też takiej wyraźnej chęci poznania prawdy. Tak? Tutaj Wojtek wyszedł naprzeciwko temu oczekiwaniu. Drugie ważne spotkanie to było w parafii świętej Brigidy. Tam rzeczywiście ten duch sierpnia jeszcze gdzieś mieszka i gdzieś gości. Tam rzeczywiście i pytania, i ci, którzy wypowiadali się, to byli wszystko ludzie, którzy byli świadkami najważniejszych zdarzeń, zresztą ślady tego naszego pobytu w parafii świętej Brigidy odnajdą Państwo w tym kurierze w dwóch tekstach. I trzecie spotkanie, które może z tych spotkań było merytorycznie najważniejsze, to było spotkanie w Lublinie. Była konferencja, w której konferencja właśnie dotycząca błogosławionego księdza Jerzego i tego momentu zabójstwa. Tam były osoby, które rzeczywiście dużą część życia poświęciły na wyjaśnienie tajemnic śmierci. I tam myślę, że Wojciech Sumiński został poddany takiej próbie poważnych ogniowych pytań i myślę, że z tych wszystkich prób, których byłem świadkiem, Wojtek Sumiński, to co jest treścią tej książki, te tezy, które Wojtek stawia, wychodzą obronną ręką, a żeby to udowodnić, że tak jest, oddaję głos panu redaktorowi.
Dzień dobry Państwu. Przyjechaliśmy do Państwa z dwiema książkami. Jedna najnowsza, Lobotomia, druga, z którą już byłem w Poznaniu, z mocy nadziei. Ta pierwsza, jak powiedział Krzysztof, traktuje o tajemnicy śmierci świętego księdza Jerzego Popiełuszki. Druga jest taką opowieścią poprzez pryzmat moich subiektywnych doświadczeń o otaczającej nas rzeczywistości, z dużym odniesieniem do działalności służb tajnych, no i z dużym odniesieniem do działalności także środowiska związanego z prezydentem Bronisławem Komorowskim, a także z jego osobą. Lobotomia, bo to jest ta najnowsza książka. Myślę, że ten tytuł pasuje zresztą do obydwu książek. W jakiejś mierze odnosi się do obydwu tych zagadnień, które tutaj Państwu tak zajawiłem bardzo wstępnie. Cóż oznacza ten termin, lobotomia? Lobotomia była metodą leczenia chorób mózgu, między innymi napotliwości. Wymyślił ją portugalski profesor o nazwisku Manis, a podejmował jej pracę Amerykanin profesor Freeman. Metoda była niezwykle drastyczna. Polegała na tym, że szpikulcami do kruszenia lodu przebijano się przez oczodoły, wykonywano takie koliste ruchy i w ten sposób przecinano zwoje nerwowe. Wygląda to niewiarygodnie, ale możecie Państwo sprawdzić w internecie, że tak to rzeczywiście się odbywało. W wyniku tej metody kilkaset osób umarło na stole operacyjnym, a dziesiątki tysięcy zamieniono w rośliny, w ludzi, którzy do końca życia znajdowali się pod opieką innych, bo sami nie mogli już funkcjonować. Jedną z takich najbardziej znanych osób, które były poddane lobotomii, była siostra prezydenta Kennedy'ego, Rosemary Kennedy, piękna młoda kobieta. Sprawiała rodzinie kłopoty, spotykała się z wieloma mężczyznami, uznawano, że może zaszkodzić karierze politycznej braci Kennedy'ich. Po lobotomii Rosemary Kennedy nie sprawiała nikomu kłopotów. Do końca życia patrzyła się w jeden punkt na ścianie, ślinima się dotknęła, pozostawała pod opieką psychiatrów do końca swojego życia. Żeby było jeszcze straszniej, to za wymyślenie tej metody profesor Monis otrzymał Nagrodę Nobla i w nawet świat medycyny orzekł, że ta metoda to jest coś strasznego, że ona nikogo nie leczy, tylko jako że jeden z profesorów zamienia ludzi w kompletnych idiotów i tej metody zakazano na całym świecie, to nawet wówczas nie wybrano profesorowi Monisowi nagrody Nobla. On do dziś funkcjonuje wśród jej laureatów. Cóż wspólnego, ta metoda została zrealizowana w takim głośnym filmie i książce Lód nad Kukułczym Gniazdem. W książce jest opisana, a w filmie jest pokazany tylko efekt, gdy bohater w końcowej scenie leży jak taka bezwładna kłoda, właśnie w efekcie lobotomii. Cóż wspólnego, można by zapytać, ma tajemnica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki z tą drastyczną metodą, którą Państwu opisałem? Otóż w moim przekonaniu to, co zrobiono z naszym społeczeństwem, to, co zrobiono z nami, to jest właśnie lobotomia na gigantyczną skalę. Nie poddano nas, co prawda, takiej terapii polegającej na wbijaniu szpikulców do uszy narodu przez oczy doły. Zamiast tego użyto telewizorów, radia, internetu, innych mass mediów, ale efekt jest dokładnie ten sam. Nie chcę powiedzieć, że zamieniono nas w kompletnych idiotów, jak to powiedział jeden z profesorów, ale zdecydowaną część spośród nas oduczono myślenia i postrzegania rzeczywistości taką, jaką ona rzeczywiście jest. To, co zrobiono ze sprawą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, a także to, co zrobiono z wizerunkiem na przykład Bronisława Komorowskiego, to są, myślę, takie bardzo klasyczne przykłady lobotomii. W obu przypadkach wytworzono rzeczywistość fikcyjną, która nie ma kompletnie, ale to kompletnie nic wspólnego z tym, co jest prawdą. Pani Bronisław Komorowski, któremu ufa podobno 80% Polaków, nie jest taką postacią, z jaką się przedstawia. Opisuje to bardzo szeroko w książce Z mocy bezprawia, Z mocy nadziei. Mówię o tym publicznie od kilku lat, a za 2 dni będę miał możliwość zadania prezydentowi Komorowskiemu całej serii pytań. Bardzo tylko żałuję, że już dziś wiadomo, iż na sali będzie tylko 30 osób, bo tylko tyle przepustek Kancelaria Prezydenta wydzieliła. Ta sprawa ma miejsce w ramach procesu sądowego, w którym nie przypada smutna rola osoby oskarżonej, a Bronisławowi Komorowskiemu świadka. Jednakowoż właśnie jako osoba oskarżona będę miał możliwość zadania świadkowi nieograniczonej liczby pytań i zamierzam z tej możliwości skorzystać.
Nie wiem, jak to będzie.
Będę to konsultował jeszcze z moim prawnikiem, ale zapewniam Państwa, że mnie nie przestraszą i zadam te pytania, które mam zadać Komorowskiemu. I prokuratura mnie od tego nie odwiedzie, ale pokazuję Państwu, jakimi metodami działa się w podobno demokratycznym i wolnym kraju. Czyli najpierw jest próba całkowitego utajnienia, później jest próba odwrócenia kota ogonem, pokazania, że to niby prokuratura chciała Komorowskiego jako świadka, czemu prokuratura przeczy w piśmie, które mam przy sobie. Następnie, gdy to wszystko się nie udało, próbuje się zamknąć usta dziennikarzowi, który ma do prezydenta bardzo ważne pytania, bardzo ważne pytania. Tak funkcjonuje obecne państwo polskie, tak funkcjonuje otoczenie prezydenta z samym prezydentem na czele, któremu ufa podobno 4/5 Polaków. Będzie później, mam nadzieję, czas, to chętnie wrócę do tego tematu. Przede wszystkim też liczę na pytania, bo nie chciałbym Państwa zamęczyć. Ja mam niestety tę tendencję, że mówię zbyt dużo, jak to już mi Krzysio Skowroński zwracał uwagę, mówi mów trochę mniej, daj ludziom zadawać pytania, żeby nie zamęczyć. Dlatego spróbuję Państwa nie zamęczyć, w kilkanaście minut opowiedzieć w telegraficznym skrócie to, co chcę opowiedzieć, licząc na to, że Państwo zadacie mi właśnie pytania. Wracam do sprawy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Powinienem zacząć od tego, że to nie jest historia. Sprawa śmierci świętego księdza Jerzego nie jest historią, i paradoksalnie wiąże się ze środowiskiem Bronisława Komorowskiego. Bardzo mocno wiąże się z tym, co tu i teraz. Być może Państwo wiecie tyle, ile wie zdecydowana większość opinii publicznej o tej sprawie. Być może wiecie tylko tyle, że księdza Jerzego zabili 4 funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, zostali skazani prawomocnymi wyrokami, sprawiedliwości stało się zadość. Jest to jedno wielkie kłamstwo. To jest właśnie lobotomia. Bo prawda jest zupełnie inna. Prokurator Andrzej Witkowski, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, już w 1990 roku odkrył, że na miejscu zbrodni było 6 oficerów wojskowych służb wewnętrznych. Jeżeli tylko 4 funkcjonariusze OSB zamordowali księdza Jerzego, to co na miejscu zbrodni robiło 6 funkcjonariuszy wojskowych służb wewnętrznych, którzy jechali za ekipą Grzegorza Witkowskiego od Warszawy do Bydgoszczy i od Bydgoszczy do miejsca uprowadzenia. Ci oficerowie zostali poddani wielogodzinnemu przesłuchaniu przez grupę śledczą prokuratora Witkowskiego. I wówczas 3 z nich zadeklarowało, jeżeli panie prokuratorze, ktoś za panem stoi, jeżeli nie jest pan jakimś szalonym, samotnym jeźdźcem, który próbuje tutaj podważyć obowiązujący porządek, to my oczywiście opowiemy prawdę, ale niech pan pokaże, że ktoś za panem stoi, niech pan pokaże, że coś pan może. Andrzej Witkowski pojechał do ministra sprawiedliwości, pana Chrzanowskiego i jego zastępcy, pana Iwanickiego, poprosił ich o pomoc. Powiedział, mamy świadków, którzy byli na miejscu zbrodni. Ich zeznania trzeba będzie zweryfikować, ale oni chcą mówić. Chcą tylko gwarancji bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Poprosił o pomoc. I co zrobili panowie Chrzanowski i Iwanicki? Tydzień później, po tej wizycie, odebrali prokuratorowi śledztwo, prokuratorowi Witkowskiemu śledztwo. Tak pomogło państwo polskie w wyjaśnieniu tej zbrodni. Na 10 lat sprawa stanęła w martwym punkcie, nic się w niej nie działo. Opinia publiczna domagała się powrotu prokuratora do sprawy. W roku 2001 Polski Instytut Pamięci Narodowej Witkowski do sprawy powrócił. Wiedział, że to nie jest zwykła sprawa. To nie jest prokurator, który jest prokuratorem politycznym. On się nie zajmuje polityką, zajmował się zbrodniami. Prowadził 300 spraw o zbrodnie. Wszystkie śledztwa, jakie prowadził, zakończył wyrokiem skazującym. Nigdy nie przegrał żadnego procesu. Wiedział jednakowoż, że to jest sprawa zupełnie inna niż ta, którym się zajmował. Dlatego podszedł do tej sprawy w roku 2001 niezwykle spokojnie, wiedząc, że będą mu patrzeć na ręce. 3 lata gromadził dowody od początku, bo to, co zgromadził wcześniej, gdzieś zniknęło. Nikt nie wiedział, gdzie te dowody, które zgromadził w roku 90 i 91 zniknęły. Po 3 latach był już pewien, że padliśmy ofiarą potężnego oszustwa od samego początku do końca. Dowiedział się między innymi tego, że na miejscu zbrodni byli oficerowie sowieckiego GRU, którzy od początku zacierali ślady tej zbrodni, którzy utrudniali prowadzenie śledztwa, którzy wybierali wielkie naciski na Kiszczaka i Jaruzelskiego. Naciski na przykład poskutkowały tym, że jeden oficer o nazwisku Misiu odkrył, że ci, którzy prowadzili księdza Jerzego i sam ksiądz Jerzy byli w innym miejscu niż to zeznawali Pedrowski, Pękala, Kmielewski. To Misiu, pułkownik Misiu został przez Kiszczaka zbruzgany najgorszymi przekleństwami wobec innych oficerów i zamiast na placówkę dyplomatyczną do Berlina, gdzie był szykowany, został zdymisjonowany i poszedł na wcześniejszą emeryturę. Niedługo później zresztą zmarł. I go spotkał oficera, który myślał, że w tym śledztwie chodzi o to, żeby naprawdę coś wyjaśnić. Więc Andrzej Wilkowski docierał po kolei do faktów, które obnażały, jak wielkiemu kłamstwu zostaliśmy poddani w ramach tak zwanego procesu Tomińskiego. I w roku 2004 był już prawie gotowy być aktem oskarżenia do sądu. Brakowało mu niewiele, żeby domknąć wątek rosyjski, pokazać, jaka była rola wojskowych rosyjskich służb radzieckich, służb specjalnych w tej zbrodni. I wówczas zaczęły dziać się rzeczy dziwne. Miał grupę złożoną z 9 prokuratorów, z 5 prokuratorów, 4 policjantów i 2 biegłych, którzy robili kwerendat archiwalnych. I latem 2004 roku tych prokuratorów wszystkich odebrano mu i przeniesiono do innych spraw, tłumacząc, że nie tylko sprawa księdza Jerzego jest ważna. Mimo to prokurator Tkowski szedł do przodu. Miesiąc później odebrano mu 4 policjantów. Zabrano z tego zespołu, przeniesiono do innych zadań. A po chwili także tych 2 biegłych, którzy robili kwerendat archiwalnych. Został sam z kierowcą. Mimo to szedł cały czas do przodu. Te działania nie poskutkowały tym, by go zatrzymać. Dorzucono mu śledztwa, mówiąc: panie prokuratorze, tymi śledztwami ma pan się zająć w pierwszej kolejności. Sprawa księdza Popiełuszki może poczekać. Witkowski mimo to prowadził te śledztwa i prowadził równolegle sprawę Popiełuszki. Nie mogli go zatrzymać inaczej niż odbierając mu śledztwo. Stało się to w październiku roku 2004, niemal dokładnie 20. rocznicę zbrodni. Po odebraniu śledztwa Witkowskiemu w tej sprawie nie działo się kompletnie nic przez następne 10 lat. Dokumenty jeździły od Warszawy do Katowic, od Katowic do Torunia, od Torunia z powrotem do Warszawy. To państwo wiecie, że ksiądz Jerzy jest błogosławiony, jest niebawem będzie już formalnie święty, ale być może tego nie wiecie, że śledztwo dotyczące śmierci księdza Popiełuszki trwa. Ono nie zostało dotąd zamknięte. Jeżeli mówię, że trwa, to mam na myśli stan formalny, bo tam się nie dzieje kompletnie nic. Ożywienie nastąpiło jesienią tego roku, jesienią 2014 roku. A zaczęło się od pogrzebu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wtedy to świetny aktor Daniel Obryski powiedział: gdyby żył ksiądz Jerzy, z całą pewnością odprawiałbym mszę pogrzebową księdza generała Jaruzelskiego. W tym czasie Bronisław Komorowski dodawał: generał Wojciech Jaruzelski był patriotą, działacze Solidarności byli patriotami, ksiądz Jerzy Popiełuszko także był patriotą. Każdy z nich kochał Polskę w inny sposób, ale każdemu chodziło o dobro Polski. To jest, proszę państwa, właśnie lobotomia. Uwymienienie w jednym szeregu kata i ofiary i pokazanie, że oni wszyscy jakby są na jednej płaszczyźnie, na jednej linii. Ta lobotomia trwała w najlepszych następnych miesiącach, kiedy ze wszech stron zaczęto nam powtarzać, że tak naprawdę nieistotne jest, jak ksiądz Jerzy zginął. Że najważniejsze jest to, że będzie święty. Niestety, mówili to także niektórzy duchowni z kardynałem Nyczem, przyjacielem Bronisława Komorowskiego na czele, który wielokrotnie powtarzał: zostawmy już to, jak ksiądz Jerzy zginął, zostawmy to. Najważniejsze, że ksiądz Jerzy będzie święty. Ja nie wiem, czy państwo przyjmujecie taką retorykę, czy naprawdę jest nieważne, jak zginął święty męczennik Solidarności. Może tak samo nieważne jest to, kim byli żołnierze niezłomni, przecież przez tyle lat uczono nas, że byli bandytami. Może bez znaczenia jest, czy byli bandytami, czy bohaterami. Może bez znaczenia jest, kim był pułkownik Kuchliński. Może tak samo bez znaczenia jest, kto zamordował Polaków w Katyniu, Niemcy czy Rosjanie. Przecież to życie tym oficerom nie wróci. Może w ogóle cała nasza najnowsza historia jest bez znaczenia i nie powinniśmy się nią interesować. Przecież nikomu wyjaśnienie różnych faktów życia nie wróci. W moim przekonaniu to nie jest bez znaczenia. W moim przekonaniu ma to fundamentalne znaczenie. A sprawa księdza Jerzego ma to znaczenie w sposób wielokrotnie większy niż wiele innych spraw. A dlaczego, to spróbuję państwu zaraz opowiedzieć. Więc ta retoryka, zostawmy tę sprawę, już nie badajmy tego, powtarzała się niestety jesienią tego roku na wiele sposobów. Taką kulminację obserwowaliśmy w październiku, gdy w Górsku 17 października otwierano Centrum Edukacyjne imienia księdza Jerzego Popiełuszki, zbudowane za pieniądze unijne, tam ma być kształcona młodzież. To muzeum otwiera nikt inny, tylko właśnie prezydent Bronisław Komorowski. Muzeum nosi imię księdza Jerzego Popiełuszki, a na ścianach tego muzeum są wizerunki obrad okrągłego stołu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko ma być takim patronem płynnego przejścia, ma się stać takim patronem płynnego przejścia od PRL do III RP. Tak takim patronem ponad podziałami. Przy okazji przypominano, że ksiądz Jerzy mówił, zło dobrym zwyciężaj, ja nie walczę z ofiarami zła, tylko ze złem. To wszystko prawda, tylko gdzieś w tej retoryce umknęło chyba najważniejsze słowo, a na pewno najważniejsze dla księdza Jerzego. Bo jeżeli Państwo weźmiecie homilię świętego księdza Jerzego Popiełuszki, to oczywiście pada tam słowo wielokrotne, zło dobrym zwyciężaj, ale jest jeszcze jedno słowo, które dla księdza Jerzego było najważniejsze i które jest w każdej jego homilii, dokładnie w każdej. Ja przesłuchałem wszystkie homilie księdza Jerzego, przynajmniej te z mszy za ojczyznę, i nie znalazłem ani jednej, w której nie padłoby słowo, że najważniejszą wartością człowieka jest prawda, że to jest to, do czego mamy dążyć. Tymczasem nam się wymawia, że powinniśmy zostawić tę sprawę, zostawić prawdę i skupić się tylko na tym, że ksiądz Jerzy chciałby jedności. Na pewno by chciał. Tylko czy jedność budowana na kłamstwie ma jakiekolwiek znaczenie? Czy jedność budowana na kłamstwie to nie jest budowanie czegoś na piasku, a nie na skalę? Myślę, że to jest pytanie retoryczne. Więc tę retorykę obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach wielokrotnie. Ta retoryka, proszę Państwa, to nic innego, jak sytuacja, w której gdy nie można zatrzymać pochodu idącego po prawdę, bo tego pochodu idącego po prawdę o tym, kto zabił księdza Jerzego, jak ksiądz Jerzy zginął, kto zawierał pakty z mordercami, dlaczego przez tyle lat utrudniano, uniemożliwiano wykrycie tej prawdy. Jesteśmy bardzo blisko pokazania, od początku do końca, jak to wszystko odbyło się w tej sprawie. Więc skoro nie można zatrzymać już tego pochodu, to obserwujemy w tej chwili takie zjawisko, które polega na tym, że pewni ludzie próbują stanąć na czele tego pochodu i skierować go w ślepą uliczkę. Na czele tego pochodu stoi nie kto inny, tylko prezydent Bronisław Komorowski i jego środowisko związane z wojskowymi służbami informacyjnymi. Jak zatem wyglądała ta prawda o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki? Jak ta prawda ma się do faktów, które, do kłamstw, mitów, które były ujawnione w procesie toruńskim? Spróbuję wymienić się w telegraficznym skrócie, żeby, jak powiedziałem, nie zamęczać Państwa ewentualnie, jak będą pytania, to spróbuję je rozszerzyć. Rozkaz zamordowania księdza Jerzego padł z najwyższej góry. Nie wydał go pułkownik Adam Pietruszka, tylko generałowie Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski. I to prokurator, który nigdy nie przegrał rozprawy sądowej, nikt nie przegrał w sądzie, chciał udowodnić. Ksiądz Jerzy, według prokuratora Witkowskiego, nie zginął 19 października, tylko jego męczeństwo było wielokrotnie większe. Zginął najprawdopodobniej 25 października, więc przez 6 dni był maltretowany, a nie przez kilka godzin. Proces toruński nie był procesem, który ujawnił prawdę, tylko był pierwszym polskim reality show. Główną postacią, głównym aktorem tego procesu był nie kto inny, tylko rzekomy przyjaciel księdza Jerzego, Waldemar Chrostowski, który zdaniem prokuratora Witkowskiego odegrał w tej sprawie rolę Judasza, który zresztą za swoją rolę odebrał wynagrodzenie wielokrotnie większe niż Judasz. Stał się człowiekiem niezwykle zamożnym już tylko poprzez fakt zawarcia tajnej ugody z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. W roku 1986 otrzymał 1 650 000 złotych odszkodowania od Kiszczakowskiego MSW, tak to nazwano. To była taka tajna ugoda, w której pośredniczył mecenas Edward Bender. W wyniku tej ugody Waldemar Chrostowski w ciągu jednego dnia dostał tyle pieniędzy, ile przeciętny Polak w tamtym czasie musiał pracować 5 lat w ciągu jednego dnia. Nie mówiąc już o tym, że gdy dostał Józefa Popiełuszko zdjęcia, które Józef Popiełuszko jako brat księdza Jerzego mógł zrobić męczennikowi leżącemu w trumnie jego zmaltretowanemu ciału i przekazał ten film Waldemarowi Chrostowskiemu. Następnego dnia zdjęcia ukazały się w gazecie Palimacz. Według jednego z biskupów, który zeznawał prokuratorowi Witkowskiemu, Chrostowski miał za ten film otrzymać w roku 1984 45 000 dolarów. Przeciętny Polak zarobił wtedy 20 dolarów. Mówiąc krótko, Waldemar Chrostowski na kanwie zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki został człowiekiem niezwykle zamożnym, jak na wczesne czasy można powiedzieć, że milionerem. Jeżeli będzie taka wola i ochota i czas, to więcej Państwu opowiem o roli Waldemara Chrostowskiego. Spróbuję powiedzieć dalej, jak to przebiegało, dlaczego ta sprawa jest tak ważna i gdzie nas w tej sprawie okłamano. Od początku procesu toruńskiego przedstawiono nam taki pierwszy reality show. Ten reality show miał swoją kontynuację po procesie toruńskim, gdy w trzy operacje o kryptonima Teresa Trawa-Robot. W ich wyniku generał Czesław Kiszczak nakazał wszczęcie obserwacji, zakładanie podsłuchów telefonicznych i domowych nie u kogo innego, tylko u rodziny oprawców księdza, urodzin oprawców księdza Jerzego Popiełuszki. Mówiąc krótko, wszyscy bliscy pułkownika Pietruszki, kapitana Piotrowskiego, Chmielewskiego i Pękali zostali objęci obserwacją. W ich domach zamontowano podsłuchy, śledzono każdy ich krok, podsłuchiwano każdą rozmowę telefoniczną. Generał Czesław Kiszczak chciał mieć wszystko pod pełną kontrolą, że nic w tej sprawie nie wymknie mu się spod kontroli, że będzie miał wiedzę o każdym kroku tych ludzi, którzy znali prawdę o wszystkich okolicznościach tej zbrodni. Ta sprawa, powiedziałem Państwu na wstępie, nie jest sprawą historyczną. Nie jest sprawą historyczną, bo nawet w ostatnich latach ginęli ludzie, którzy przyczynili się do odkrycia pewnych faktów. Na przykład w roku 1984 było trzech świadków, którzy widzieli, jak zwłoki księdza Jerzego wrzucano nocą z 25 na 26 października z Tamy do Wisły. To jest bardzo ważny fakt, bo Pękala, Chmielewski, Piotrowski zostali aresztowani 23 października. Więc jeżeli oni zostali aresztowani 23 października, to nie oni wrzucali zwłoki księdza Jerzego do Wisły w nocy z 25 na 26 października. Musiał to zrobić ktoś inny. Trzech rybaków, którzy w tamtym czasie, jak Państwo pamiętacie, nic w Polsce prawie nie było. Oni sobie, jeżeli można użyć takiego słowa w cudzysłowie, dorabiali kursowanie na co. Widzieli, jak te zwłoki były rzucane, przyznali się do tego tylko najbliższym, prosząc go, oni o tym nie mówili nikomu, ale to tylko jest chwilę anegdota. I po 20 latach oni się przyznali do tego, co widzieli tamtej nocy. Los tych rybaków był tragiczny, bo dwóch z nich zginęło w bardzo krótkim odstępie czasu, trzeci wyjechał za granicę i dotąd z tej zagranicy nie powrócił. Podobny los spotkał dwóch milicyjnych płetwonurków, którzy wydobywali zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Przedstawione im gotowe protokoły z wyglądem, z opisem zwłoki, jak ksiądz Jerzy wyglądał, kiedy te zwłoki wydobyte, jak one wyglądały. Oni dostali perspektywę, nagrody, awansu za podpisanie tych fałszywych protokołów i kary, jeżeli ich nie podpisze. Podpisali. Witkowski do nich dotarł po wielu latach, przyznali się, że wtedy skłamali od początku do końca. W ciągu jednego miesiąca obydwaj ci byli milicjanci, patrolnikowie, zginęli w wypadkach samochodowych. Ktoś mógłby powiedzieć przypadek. Takich przypadków jest w tej historii bardzo dużo, choćby przypadek żony Stanisława Popiełuszki. Rodzina księdza Jerzego od początku kwestionowała ustalenia procesu domyskiego. Józef i Stanisław Popiełuszko nie zgadzali się z tymi ustaleniami, nie chcieli znać Rostowskiego od początku 1984 roku. Otrzymywali groźby, grożono, że to nie będzie ostatnia tragedia w rodzinie Popiełuszków. No i któregoś dnia Jadwiga Popiełuszko, żona Stanisława, umarła w wyniku przedawkowania alkoholu, umarła z przepicia. Szkopuł w tym, że ona nigdy nie piła, była abstynentką, a miała w sobie taką dawkę alkoholu, która zabiłaby konia. Mówiąc krótko, takich niezwykłych wydarzeń, które kompletnie mają się napakiać z logiką, jest w tej historii bardzo dużo. To, co Państwu mówię, to są wydarzenia z ostatnich lat. To nie są wydarzenia sprzed kilkunastu lat, tylko z ostatnich lat. Dlaczego ta sprawa jest tak trudna do wyjaśnienia? Już 30 października 1984 roku, w dniu oficjalnego wydobycia zwłok księdza Jerzego, tak naprawdę te zwłoki wydobyto 26 października, ale formalnie ogłoszono to 30 października. Już w tym dniu panowie Garanek i Mazowiecki spotkali się z Rakowskim, Kiszczakiem i Jaruzelskim i z tego spotkania powstał taki ściśle tajny raport, do którego dotarł Andrzej Witkowski. I to była pierwsza rozmowa, która przypominała rozmowy Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem w potopie Henryka Sienkiewicza. Polska to czerwone sukno, trzeba dbać, żeby jak najwięcej na rękach zostało. Tak wyglądała ta rozmowa. Inicjatorami tej rozmowy byli Garanek i Mazowiecki. Później takich rozmów było wiele. To, co opinia publiczna wie, poznała ich puentę, to spotkania w Magdalence i przy okrągłym stole. Ale tak naprawdę wszystko ustalono wcześniej. A te spotkania zaczęły się nad grobem zmaltretowanego męczennika. W spotkaniu tym brali udział rzekomi jego przyjaciele, Mazowiecki i Garanek, z jego katami. Jaruzelskim i Kiszczakiem. Więc to ma taki wymiar tragiczny i symboliczny zarazem. Dlatego ksiądz Małkowski na przykład i wielu innych perfekt. No tak naprawdę trzecia jakby zaczęła się budować na zmaprytowanym ciałem księdza Jerzego Popiełuszki 30 października 1984 roku. Później przez następne lata zacierano ślady tej zbrodni, pilnowano, by prawda tej zbrodni wyszła na światło dzienne, eliminowano świadków, niszczono dowody. Gdybyśmy poznali prawdę o tej zbrodni od samego początku do końca, to całą historię Polski trzeba by pisać tą najnowszą. Od samego początku poznalibyśmy, kto naprawdę zabił księdza Jerzego, kto wydawał rozkaz, kto tuszował wszystkie okoliczności tej zbrodni, kto zawierał pakty i układy z mordercami, na jakich zasadach były te pakty i układy zawarte. Mówiąc krótko, ta sprawa to jest jak wyjście z portu na szerokie morze. Gdybyśmy poznali wszystkie okoliczności, dowiedzielibyśmy się na przykład wszystkiego o agenturze kościelnej na Pomorzu, bo kapitan Grzegorz Piotrowski odpowiadał za tą agenturę, czyli o agentach SB umieszczonych w łonie kościoła na Pomorzu. Dowiedzielibyśmy się tak naprawdę do dziś nie wyjaśnionej wszystkiego, do dziś nie wyjaśnionej sprawie kryptonim żelaza, wielkiej aferze PRL, która była znacznie większa niż afera FOS. Ona w skrócie polegała na tym, że pseudo, no bandyci, tak, ale tak naprawdę funkcjonariusze SB napadali na salony jubileckie w całej Europie Zachodniej, udając pospolitych bandytów, i był to proceder prowadzony na gigantyczną skalę. Wiele rządów wielu państw Europy Zachodniej byłoby zainteresowanych wyjaśnieniem tej wielkiej afery, afery kryptonimu żelaza, za którą odpowiadał nikt inny, tylko Grzegorz, tylko Adam Pietruszko, prokurator Pietruszko. Poznaliśmy wiele, wiele innych okoliczności, wiele innych faktów. Ta sprawa jest jak gdyby wyjściem na wiele, wiele innych spraw. Poznając wszystkie okoliczności, dowiedzielibyśmy się bardzo dużo o rzeczywistości przełomu PRL i III RP, a także o PRL, o całym tym okresie PRL, który jest skrywany przed opinią publiczną, o wielu faktach, które opinia publiczna nie zna. Dowiedzielibyśmy się prawdy o wielu działaniach panów już nieżyjących, Geremka, Mazowieckiego, ale także Adama Michnika i wielu, wielu innych postaci. O tym wszystkim, co Państwu mówię, ze szczegółami piszę w swojej książce Lobotomia 3.0. Tak naprawdę to są dwie książki w jednej, bo 200 stron to jest mój tekst, a 200 stron to są dokumenty w dużej mierze ściśle tajne, które dotąd nie były prezentowane opinii publicznej. Mimo że to jest drobny druk, to bardzo zachęcam Państwa, tych, którzy zapoznają się z książką, do tego, by sięgnąć po tę książkę, by sięgnąć do tych dokumentów. Warto, bo myślę, że dokumenty pokazują bardzo dużo. One pokazują, w jakim teatrze fałszu i absurdu uczestniliśmy przez ostatnie 30 lat, można powiedzieć, tak? Od momentu zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Myślę, że w tym miejscu powinienem jeszcze powiedzieć o jednej postaci i już zamilknął, dając Państwu głos. Generał Czesław Kiszczak. Wiele osób mówi, by zostawić już tego starszego człowieka, nie ciągać go po sądach, no bo to człowiek, który jest już staruszkiem. Proszę Państwa, to nie do końca jest tak. To nie do końca jest tak. Ja spróbuję tu Państwu powiedzieć na przykładzie spotkania, które miałem onegdaj, opisuję to spotkanie w tej książce z mocy nadziei, z jednym oficerem służb tajnych na warszawskim Mokotowie. Ja często spotykałem się ze złymi ludźmi, próbując wykorzystywać ich wiedzę przeciwko innym złym ludziom, a później odwrotnie. No taka to była praca, za którą zresztą zapłaciłem dość wysoką cenę. I chciałem się z tym człowiekiem spotkać, bo wiedziałem, że on ma informacje, na których mi bardzo zależy. Prowadził mnie tam inny oficer. Przy trzecim spotkaniu ten bardzo zamożny człowiek, mieszkający na Mokotowie, to bardzo zamożny człowiek, wielki, piękny dom, duża działka, dwa niewielkie terenowe auta, wiedziałem, że ma firmę, która bardzo świetnie posprawuje. Ten człowiek przy trzecim spotkaniu się przede mną otworzył, pokazuje mi na stojącą w pokoju szafę, mówi: z tego, co tam mam, ustawiłem swoje dzieci, teraz ustawiam wnuki. Ja wracałem wtedy z tego Mokotowa na Żoliborz pieszo, bo sobie uświadomiłem, co mi powiedział, mi się pochwalił, że szantażuje ileś osób, których los ma w swoim ręku, że jest to cała szafa piekła, i te osoby, bojąc się, żeby oni ujawnili tego, co na te osoby ma, tak naprawdę jest panem ich losu. Ja się wtedy zastanowiłem, ile w Polsce jest takich szaf, jakie szafy mają jego przełożeni pułkownicy, to był zwykły kapitan, jakie szafy mają generałowie, jakie szafy ma Kiszczak z Jaruzelskim, jakie szafy są w Moskwie. Jest w Polsce osób, to takie kupienki, które wyciągnięte za sznurek, wykonają każde polecenie swojego pana. Myśmy z kolegami dziennikarzami próbowali oszacować. To jest tak naprawdę nie do oszacowania, ale zakładamy, że są to tysiące osób. Na podstawie różnych przesłanek zakładamy, że są to tysiące osób. Ale nawet zaniżmy tą liczbę. Wyobraźmy sobie tysiąc osób, tylko tysiąc, które są właśnie takimi kukiełkami. Pociągnie się za sznurek, kukiełka wykona to, czego się od niej oczekuje. Jeżeli ktoś w roku 85, 6, 7 miał lat 25, 30, ile lat ma dzisiaj? 55, 60. Jest tak naprawdę u szczytu swojej władzy, u szczytu swoich możliwości. Jeżeli wtedy był młodym urzędnikiem albo młodym sędzią, no to dzisiaj jest zapewne sędzią bardzo wpływowym. Jeżeli był młodym dziennikarzem, to dzisiaj jest na pewno dziennikarzem bardzo szanowanym, mającym wpływ na opinię publiczną. Bo to trzeba Państwu wiedzieć, że służby specjalne nie tylko takich ludzi szantażują, ale one także takim ludziom torują drogę. Bo jeżeli taka osoba będzie dużo znaczyła, jeżeli będzie szybko awansowała, to będzie więcej mogła zrobić dla swoich panów, w cudzysłowie czy bez cudzysłowie. Mówiąc krótko, dużo więcej może sędzia sądu apelacyjnego, okręgowego czy najwyższego niż sędzia sądu rejonowego. To jest zupełnie inny szczebel. Więc służby nie tylko takich ludzi szantażują, ale też o takich ludzi dbają. To jest symbioza. Jak to się odbywa? Ja się zapoznałem ze sprawą kryptonim Anioł, w której pułkownik Leszek Tobiasz, przyjaciel Bronisława Komorowskiego, który wtedy, gdy stał się dla niego zagrożeniem, to zatańczył się na śmierć podczas zabawy tanecznej w Radomiu. I ten pułkownik Leszek Tobiasz, zanim zginął, to zniszczył wiele żyć ludzkich. Także kawał, spory fragment życia mojego i mojej rodziny. I tenże pułkownik otrzymał od niemieckich służb Stasi materiały w formie audio i wideo dotyczące nieszczęsnego księdza arcybiskupa Peca. I za pomocą tych materiałów szantażował księdza arcybiskupa. Raporty są zawarte w sprawie kryptonim Anioł, z którą to sprawą ja się zapoznałem, z tymi raportami. Więc co w tych raportach się znajduje? Sposób, w jaki rozmawiał Tobiasz z księdzem arcybiskupem, to był właśnie sposób rozmowy pana z niewolnikiem. Ksiądz, kto spotka się z tym i z tym politykiem, przyjdzie do was podczas tego spotkania nasz człowiek i ksiądz zadba o to, by ten polityk zaufał temu naszemu człowiekowi, bo on musi zaistnieć w pewnym środowisku. Ksiądz ma go w to środowisko wprowadzić. To jest księdza zadanie. I między innymi takimi zadaniami pułkownik Leszek Tobiasz obarczał księdza arcybiskupa, a ten wykonywał te polecenia, bojąc się, że Tobiasz ujawni te materiały, audio i wideo, które mogą go zniszczyć. Trwało to do pewnego momentu. W pewnym momencie ksiądz arcybiskup powiedział: koniec, ja więcej waszym niewolnikiem nie będę, róbcie sobie co chcecie. I te materiały zostały opublikowane przez mojego kolegę Jurka Morawskiego. Może Państwo znacie taki film Dług. Jurek Morawski był scenarzystą tego filmu, ale kiedy dostał te materiały, to dostał je, to pracował wtedy Rzeczpospolitej, żeby też pokazać specyfikę, jak służby tajne działają. Kto mu te materiały dał? Jego kuzyn. Bo Jurek nie wiedział, że jego kuzyn jest współpracownikiem WSI. Czyli końcowe ogniwo, które dostarcza taką wiedzę, takie materiały, to jest zawsze osoba, której odbiorca ufa. W tym przypadku był to nawet członek rodziny. Więc Jurek opublikował taki wielki artykuł Grzech w Pałacu Arcybiskupim, po którym ksiądz arcybiskup Pec zniknął z życia publicznego. Jaka piękna lekcja dla innych kukiełek. Jak się będziecie chcieli zerwać ze sznurka, to spotka was podobny los do księdza arcybiskupa. Ale jak będziecie wykonywać swoje, nasze polecenia, no to nigdy nikt się nie dowie o tym, że może w roku 85 czy 6 ktoś z was jechał pod wpływem alkoholu i może kogoś potrącił, a może nawet zabił, a może chciał paszport, wtedy paszport był nagrodą i trzeba było donieść na przyjaciela, może temu przyjacielowi rozpadła się rodzina, ale nikt się o tym nie dowie. Pod warunkiem, że te polecenia będą dalej wykonywane. Ksiądz arcybiskup miał dość, nie chciał ich wykonywać, zapłacił za to cenę. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, jaką trzeba mieć determinację i odwagę, żeby zdecydować się na takie zerwanie ze sznurka. Jeżeli jest na przykład jakiś sędzia, który wydaje wyroki na polecenie i robi to wiele lat, uniewinnia tych, którzy zasługują na skazanie, albo skazuje tych, którzy zasługują na uniewinnienie. I nagle taki sędzia ma przekreślić całe swoje życie, bo ma powiedzieć: Złamano mnie. Od wielu lat byłem współpracownikiem. Szantażowano mnie. Bałem się. I wykonywałem polecenia. Na czym te polecenia polegały? No właśnie, na wydawaniu wyroków wskazujących tam, gdzie trzeba było uniewinniać. Albo wyroków uniewinniających tam, gdzie trzeba było skazać. Przecież to tak naprawdę jest koniec takiego człowieka. Albo wyobraźcie sobie Państwo dziennikarza, który się wstaje i przyznaje i mówi tak. Od wielu lat kłamie w mediach publicznie, niszczę ludzi za pomocą kamery albo za pomocą pióra, tylko dlatego, że mam taki rozkaz. Tak naprawdę trzeba mieć olbrzymią, gigantyczną odwagę, żeby przekreślić całe swoje życie i stanąć w prawdzie. Stać na to bardzo, bardzo niewielu. I dlatego ta rzeczywistość, o której tu Państwu mówię, to nie jest historia, tylko to jest historia, która wciąż trwa. A sprawa śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jest tutaj taką klasyczną, w moim przekonaniu, obok wizerunku Bronisława Komorowskiego, chyba najwyższą rangą w tej robotonii, o której tutaj Państwu próbowałem w skrócie opowiedzieć. Krzysztof przyszedł, zaraz będzie krzyczał, że za długo mówię, zaszedł drogi, dlatego już w tym momencie zamilknę. Jeżeli będą pytania, to oczywiście odpowiem, jeżeli tylko będę potrafił odpowiedzieć. Jak nie